Okej, wyobraźmy sobie taką zupełnie abstrakcyjną sytuację. Ktoś pości od wielu dni. Znaczy, wiesz, fizycznie cierpi z głodu, oddaje Bogu całą swoją energię, swój czas, jest w 100% przekonany o własnej, no, nieskazacielnej pobożności.
No i czeka na nagrodę, prawda?
Dokładnie. A zamiast tego słyszy z samej góry komunikat w stylu: po prostu przestań to robić, to mnie tylko drażni.
To jest naprawdę wstrząsający obraz. Taki mocny cios na dzień dobry.
I z takim właśnie wstrząsającym zderzeniem otwiera się nasza dzisiejsza analiza. Bierzemy dziś na tapet wykład doktora Johna Oswalta.
Tak, to świetny materiał. Doktor Oswald bardzo dogłębnie analizuje 58 i 59 rozdział Księgi Izajasza.
Słuchaj, to jest niesamowicie bolesne zderzenie tych zewnętrznych form pobożności z całkowitym brakiem prawdziwej sprawiedliwości. Ten starożytny tekst po prostu bezlitośnie obnaża coś, co no, dzisiaj nazwalibyśmy religijną hipokryzją.
Zdecydowanie. I żeby to dobrze zrozumieć, musimy nakreślić, co tam się w ogóle działo. To jest fascynujący moment w historii starożytnego Izraela.
Zgadza się.
Mamy społeczność, która dopiero co wróciła z niewoli do swojej ziemi. I z zewnątrz ten obrazek wydaje się absolutnie bez skazy.
Taki idealny kościół, znaczy wspólnota.
No jasne. Z samego tekstu wynika, że ci ludzie każdego dnia szukają Boga. Deklarują otwarte pragnienie poznania Jego dróg, dopytują o sprawiedliwe wyroki.
Brzmi jak marzenie każdego przywódcy religijnego.
Oczywiście. Pełne świątynie, ogromne zaangażowanie. Ale problem w tym, że to wszystko jest potężną fasadą. Fasadą, za którą kryje się absolutna moralna zgnilizna.
Okej, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo żeby zrozumieć, o jakiej skali zgnilizny w ogóle mówimy, musimy pojąć strukturalne tło. Rozdziały od 56 do 66 tworzą w tekście coś, co naukowo nazywa się chiasmem.
Brzmi jak bardzo skomplikowany termin literacki.
No trochę tak, ale można o tym pomyśleć jak o narracyjnej matrioszce. Albo wiesz, jak w tym filmie o zagnieżdżonych snach. Otwieramy jedną warstwę, potem kolejną, schodzimy coraz głębiej.
Aż trafiamy do samego jądra.
Właśnie. A kiedy już tam jesteśmy, autor zmusza nas do ponownego przejścia przez te same warstwy, ale w odwrotnej kolejności przy wychodzeniu na zewnątrz.
I to ma swój bardzo konkretny cel. Chodzi o to, żeby czytelnik nie stracił z oczu tego centralnego punktu.
Zatem co jest na samym dnie tej matrioszki? Co jest w środku?
Tym rdzeniem ukrytym w samym centrum struktury jest bardzo genialna myśl. Światło Boga świeci na światło wyłącznie dzięki dziełu Mesjasza.
Okej.
A misją tego konkretnego narodu, powodem, dla którego oni w ogóle wrócili z tego wygnania, jest bycie nośnikiem tego światła.
Żeby reszta świata mogła je dostrzec.
Dokładnie tak. I doktor Oswald podkreśla, że cała reszta tej literatury jest obudowana wprost wokół tego jednego zadania.
Czyli naród ma być takim pryzmatem? Pryzmatem, przez który boskie światło rozszczepia się na całą resztę świata?
Bardzo dobre porównanie.
Skoro wiemy, że to jest główny cel, no to rodzi się fundamentalne pytanie. Dlaczego ten pryzmat jest tak brudny, że nie przepuszcza ani odrobiny światła?
No właśnie.
Skoro codziennie szukają Boga i tak gorliwie odprawiają te swoje rytuały, to dlaczego na poziomie takiego codziennego funkcjonowania ponoszą tak spektakularną porażkę?
Ponoszą porażkę, ponieważ, mówiąc wprost, rozszczepili swoje życie na dwie niekompatybilne sfery. W tej warstwie werbalnej i rytualnej operują wielkimi, wzniosłymi pojęciami. Mówią głośno i pięknie.
Ale za tymi słowami nic nie idzie.
Dokładnie. Oni tak naprawdę nie szukają Boga po to, żeby Go poznać. Używają tych form religijnych jako narzędzi do, no, zarządzania rzeczywistością.
Zatem mówią o sprawiedliwości, ale to słowo jest tutaj całkowitą pułapką.
Oczywiście. I tutaj wykład wprowadza bardzo ważne hebrajskie pojęcie. Słowo mishpat.
Mishpat.
Tak. Tłumaczenie tego terminu po prostu jako sprawiedliwość czy osąd sądowy to jest zdecydowanie za mało. To oddziera to słowo z jego głębi.
Zazwyczaj sprawiedliwość kojarzy nam się z salą rozpraw, prawda? Z sędzią, wyrokiem, z tym, że winny zostaje ukarany, a niewinny uniewiniony. To wszystko.
No właśnie. Amiszpat oczywiście odejmuje tę sprawiedliwość prawną, ale wykracza poza nią w sposób wręcz totalny.
To znaczy?
Zgodnie z analizą źródłową, to pojęcie definiuje absolutny, boski porządek życia i istnienia. To jest dyrektywa nakazująca, by każda sekunda ludzkiego życia, każda transakcja na rynku, każdy sposób traktowania podwładnego
były bezpośrednim odbiciem natury samego Boga.
Dokładnie tak. Tu w ogóle nie chodzi o to, co robisz w świątyni podczas obrzędów. To kwestia tego, kim jesteś, gdy nikt na ciebie nie patrzy.
Myśląc o Miszpat, wyobrażałam sobie to jako taki doskonale zbalansowany ekosystem starego lasu. To przecież nie jest po prostu zbiór losowych drzew.
O, to bardzo ciekawa analogia.
Prawda. To system, w którym, nie wiem, grzyby pod ziemią wymieniają substancje odżywcze z korzeniami dębów, gdzie dzięczałmy kontrolują populację korników, a te opadłe liście stają się od razu nawozem.
Wszystko jest ze sobą ściśle współzależne.
Dokładnie. Każdy najmniejszy element wspiera całość w takiej harmonijnej równowadze. Wystarczy, że wyciągniemy z tego układu zaledwie jeden kluczowy gatunek.
I cała sieć powiązań zaczyna się rwać.
Otóż to. Las powoli obumiera, nawet jeśli z daleka wciąż wygląda w miarę zielono. I teraz zastanówmy się, skoro ci ludzie byli tak modelowo, tak super zaangażowani religijnie, jak dokładnie niszczyli ten boski ekosystem na poziomie codziennego życia?
To jest świetne pytanie. I odpowiedź kryje się w miejscu, które oni sami paradoksalnie uważali za swój największy duchowy trumf.
Czyli w poście.
Właśnie w poście. Traktowali religię w sposób wybitnie transakcyjny. Z ich perspektywy to wyglądało tak, skoro podejmujemy wysiłek, odmawiamy sobie jedzenia, wchodzimy w ten fizyczny dyskomfort, to tworzymy kapitał.
Kapitał, którym można szantażować samego Boga.
Dokładnie tak. My, poszcząc, cierpimy, więc Ty, Boże, w zamian daj nam deszcz na nasze uprawy. Dosłownie zmuszamy Cię do działania.
Ale jednocześnie, i to jest ten najgorszy zgrzyt, uciskanie własnych pracowników stawało się dla nich czymś całkowicie usprawiedliwionym.
Bo przecież zapłacili już swoją duchową cenę w świątyni.
Powstaje tu tak niesamowicie toksyczny mechanizm psychologiczny. Zrzekam się obiadu dla Boga, więc buduję sobie moralne alibi, by po południu zgnębić mojego pracownika i wycisnąć z niego trochę więcej zysku.
Koszmar.
W tekście pada bardzo drastyczny obraz, prorok wprost rzuca im w twarz, że całe to ich poszczenie służy wyłącznie temu, by się kłócić i bić, cytuję, niegodziwą pięścią.
To jest bardzo mocny język.
Ale wiadomo, że to celowa semicka hiperbola. Autor przyrysowuje ten obraz, przecież raczej nie wstawali od modlitwy tylko po to, by dosłownie znokautować kogoś na ulicy, prawda?
Raczej nie.
Ta skrajna przesadnia obnaża po prostu ten absurd. Ich rytuał zamiast zbliżać do Boga stał się inkubatorem dla agresji i wyzysku.
I to jest moment, w którym wykład zderza ich wyobrażenia z tą prawdziwą biblijną ideą postu. Warto tu w ogóle zauważyć, że w prawodawstwie starotestamentowym post był wymogiem niezwykle rzadkim.
Naprawdę?
Tak. Obowiązywał wyłącznie w jednym, jedynym dniu w ciągu całego roku. W dniu pojednania. I miał stanowić fizyczny wyraz głębokiej wewnętrznej skruchy.
Czyli akt upokorzenia, a nie próba manipulacji?
Dokładnie. To uświadomienie sobie własnej zależności od Stwórcy, a nie moneta wrzucana do kosmicznego automatu, z którego ma wypaść upragnione błogosławieństwo.
Wykład przywołuje tutaj też bardzo ciekawe zestawienie z Nowym Testamentem. Chodzi o tę znaną historię, gdzie uczniowie ponoszą sromotną klęskę, próbując wypędzić demona.
Tak, to jest w ogóle fascynujący wątek tekstualny. Dr Oswald tłumaczy, że z tych najstarszych manuskryptów wynika, że w odpowiedzi na frustrację uczniów padają słowa o tym, iż dany rodzaj trudności można pokonać wyłącznie modlitwą.
Wyłącznie modlitwą, ale z czasem w późniejszych rękopisach widzimy wyraźny dodatek. Pojawia się dopisek przez modlitwę i post.
Właśnie tak.
Zmiana w manuskryptach rzadko bywa przypadkowa. Co stało za potrzebą dodania tego konkretnego słowa w tamtym miejscu?
Według analizy chodzi tu o ewolucję rozumienia dyscypliny duchowej. Zobacz, kiedy mówimy tylko o modlitwie w sytuacji jakiegoś nagłego kryzysu, można to potraktować jako jednorazowe zaklęcie.
Jasne. Uczniowie pewnie zaczęli się gorączkowo modlić dokładnie w tamtym momencie kryzysu i nic to kompletnie nie dało.
rytuał na 5 minut przed konfrontacją.
Czyli o co chodziło?
O konieczność posiadania ugruntowanej formacji. Post modeluje umysł, uczy odraczania gratyfikacji, uodparnia nas na presję własnych pragnień. To jest proces, który tworzy powolną transformację charakteru.
Wymaga długotrwałego budowania fundamentu. Nie da się tego potraktować jak magicznego kodu, który wklepujesz i masz natychmiastowy efekt.
Otóż to.
Skoro więc rytualne niejedzenie u Izajasa stało się tak toksyczne i zdegenerowane, dochodzimy do momentu, w którym nakreślona zostaje alternatywa. Ekonomia łaski.
Tak, to jest kluczowe.
Bóg mówi, że woli, żeby zamiast głodzenia się uwolnili uciśnionych, żeby podzielili się chlebem z głodnymi i przyjęli bezdomnych do swoich domów. I tu musimy się zatrzymać, bo to zmusza do myślenia.
Dlaczego to jest takie ważne?
Właśnie. Dlaczego oddanie swojego posiłku najuboższym jest postrzegane jako wyraz miłości do Boga, podczas gdy odmawianie sobie tego posiłku w ramach postu kompletnie nie jest?
Odpowiedź leży w absolutnym zburzeniu tej transakcyjnej ekonomii, o której mówiliśmy. Najbiedniejsi, ludzie z marginesu, całkowicie pozbawieni wpływów, mają jedną unikalną cechę.
Jaką?
Nie są w stanie niczym zapłacić za otrzymane dobro. Działanie na ich rzecz to czysta darmowość. Kiedy karmi się głodnego, naśladuje się sam fundament boskiego działania. Bo Bóg obdarza łaską właśnie tych, którzy nie mają absolutnie żadnej waluty, by mu się odwdzięczyć.
Kiedy zaczynamy działać w ten sposób wobec najsłabszych, to my też wkraczamy w tę boską ekonomię łaski.
Zgadza się. Z tekstów Izajasza wynika, że to właśnie wtedy te zasłony spadają i to światło, o którym mówiliśmy na początku, może wreszcie świecić. A uzdrowienie pojawia się w sposób naturalny, a nie, no wiesz, wymuszony.
Rozmawiamy o ekonomii, o kosztach, co prowadzi mnie do kolejnego zderzenia w tej literaturze. Bo z jednej strony prorocy bezlitosnie atakują kultowy post, tak? Wyśmiewają go, ale ci sami autorzy bezkompromisowo zmuszają lud do zachowywania szabatu. Przecież szabat to też jest jakiś zewnętrzny, bardzo rygorystyczny przepis religijny.
Wydawałoby się, że to kolejna forma.
No właśnie. Dlaczego więc jedno jest traktowane jako żałosna fasada, a drugie jako dowód absolutnej autentyczności? Myślę, że to nie była wcale kwestia duchowej estetyki. To była surowa kalkulacja biznesowa.
I tu trafiasz w samo sedno. Szabat był testem, którego po prostu nie dało się w żaden sposób oszukać. Post z drugiej strony idealnie maskował chciwość.
Bo można było nie jeść przez cały dzień, czuć się jak duchowy atleta, a równocześnie...
Równocześnie prowadzić interesy, poganiać niewolników i bezwzględnie pomnażać swój majątek. Szabat z kolei był całkowitym zamrożeniem wszelkiej aktywności ekonomicznej.
A w ówczesnych realiach, w społeczności rolniczej, to oznaczało dobrowolne zrzeczenie się 14% rocznego dochodu. Co siódmy dzień cały ten system przestawał generować jakikolwiek zysk.
To wymagało brutalnego aktu zaufania, przekonania, że... Jeśli wypuścisz tę kontrolę ze swoich rąk, to świat się jednak nie zawali, że Bóg rzeczywiście istnieje i autentycznie zaopiekuje się twoim przetrwanym.
Zatem szabat uderzał bezpośrednio w portfel. Bezlitośnie obnażał to, co tak naprawdę jest obiektem kultu danego człowieka. Post przy tym był po prostu strasznie tani.
Niezwykle tani. I ten test szabatu niestety obleli, a manipulacyjny post przyniósł absolutną katastrofę.
Konsekwencje tego upadku, tego braku miszpat w społeczeństwie widać wyraźnie w 59 rozdziale.
Tak, ten rozdział jest bardzo ciężki.
Autor używa tam bardzo plastycznego, wręcz niesamowicie mrocznego języka wizualnego. Pisze na przykład, że ludzie ci wysiadują jaja żmi i tkają pajęczyny. Zatrzymując się na poziomie fizyki tych dwóch rzeczy, z pajęczyny nie zrobisz koca, żeby się ogrzać, choćbyś włożył w jej tkanie nieskończoną ilość energii, prawda?
Nigdy cię nie ogrzeje.
A jajożmi, choć wizualnie wygląda jak pożywienie, po zjedzeniu po prostu wstrzykuje w organizm śmierć ze względu na ten toksyczny jad.
Te metafory wręcz idealnie obrazują bezużyteczność ich wysiłków. Społeczeństwo niby pracowało na najwyższych obrotach, inwestowało czas, ale produkowało jedynie struktury, które nie były w stanie nikogo okryć.
Oraz owoce, które po cichu po prostu zabijały.
Dokładnie. To jest anatomia cywilizacji, która pożera samą siebie od wewnątrz.
Mnie w ogóle przeraża ten obraz rozkładu z dalszej części rozdziału. Posłuchaj tego. Ludzie w pełni sił fizycznych błądzą w samopołudnie. Potykają się, jakby byli całkowicie niewidomi i otaczała ich absolutna ciemność.
W środku dnia.
Tak. Wydają z siebie dźwięki, warczą ze wściekłości jak niedźwiedzie, zawodzą z bezsilności jak gołębie. Przecież to jest portret narodu uwięzionego we własnym chaosie. Kompletnie fundamentalnie niezdolnego do wygenerowania choćby, wiesz, grama leczącej sprawiedliwości.
Utknęli.
Utknęli i nie ma z tego wyjścia. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo uwaga, przenosi się na reakcję Boga.
Tak, to jest punkt zwrotny.
W wersecie 15 Bóg wpatruje się w tę całkowitą zapaść. Widzi, że brakuje sprawiedliwości i że nie istnieje absolutnie ani jeden człowiek, który potrafiłby pełnić rolę mediatora, wstawić się za uciśnionymi. Co więc robi?
Przejmuje inicjatywę.
Właśnie. Sam zakłada pancerz sprawiedliwości i hełm zbawienia. To tak nawiasem mówiąc, ta sama zbroja, którą kilkaset lat później użyje apostoł Paweł, czerpiąc pewnie prosto z tego fragmentu, Bóg wkracza na scenę zbrojnie.
I skala tego wejścia robi potężne wrażenie, szczególnie jeśli zestawimy ten obraz z zapowiedziami z wcześniejszego 53 rozdziału Izajasza.
Tam obraz Mesjasza był trochę inny, prawda?
Zupełnie inny. Tam ramię Pana ukazywane było w kategoriach kruchości. Był niczym chuderlawy korzeń wyrastający z wyschniętej jałowej ziemi. Mesjasz z tamtego rozdziału brał na siebie winy świata w akcie niewyobrażalnego cichego cierpienia.
Cichy sługa.
Ale tutaj w rozdziale 59 dynamika odwraca się o 180 stopni. Doktor Oswald ujmuje to bardzo barwnie. Ramię Pana opisywane tutaj nie przypomina już żadnej kruchej gałązki.
A co przypomina?
To jest potężne ramię wojownika z 27-calowym bicepsem. To manifestacja absolutnej siły sprawczej, w pełni gotowej do zniszczenia zastanego porządku.
Okej, wojownika gotowego do walki, ale zaraz, pojawia się tu dla mnie pewien zgrzyt historyczny. Przecież ten lud dopiero co wrócił z Babilonu. Są u siebie, w Jerozolimie.
Mhm.
Przeciwko komu ten boski wojownik miałby teraz wytoczyć najcięższe działa? Kto staje się wrogiem wymagającym zbrojnej interwencji w pełnym pancerzu?
I to jest ten moment prawdy. Wrogiem, którego ten potężny wojownik przychodzi pokonać, nie są już żadne imperia asyryjskie, babilońskie, czy nawet legiony rzymskie.
Kto nim jest?
Celem ataku staje się grzech samego narodu wybranego. Interwencja następuje po to, by zmiażdżyć ludzką niezdolność do sprawiedliwości. To zepsucie ukryte głęboko w sercu każdego z tych, którzy z pozoru tak żarliwie modlili się o deszcz.
Wojownik przychodzi zniszczyć ten cały system produkowania żmijowych jaj, z którym oni sami nie potrafili sobie w żaden sposób poradzić.
Pomimo całego swojego religijnego zaangażowania. Z tego płynie zresztą bardzo ostry wniosek teologiczny. Wykład mocno akcentuje to zagadnienie.
A konkretnie?
Bóg z kart Księgi Izajasza nie przybywa po to, by dokonać jakiejś prostej transakcji prawnej. Nie uniewinnia ludzi tylko na papierze, po to, by potem założyć, powiedzmy, różowe okulary Jezusa i patrzeć na ich przewiny przez palce.
Czyli nie ma mowy o akceptacji modelu, w którym ktoś dostaje w świątyni pieczątkę z napisem sprawiedliwy, a po wyjściu dalej maltretuje swoich podwładnych.
Kategorycznie nie. Ten brak przyzmolenia na hipokryzję jest u Izajasza kluczowy. Boże działanie polega na fundamentalnej transformacji człowieka. Zbrojna interwencja ma na celu uzdolnienie cię, danie ci autentycznej siły do tego, by faktycznie być sprawiedliwym.
Zamiast tylko udawać sprawiedliwego. Ale ten mechanizm wymaga pewnie od człowieka jakiegoś radykalnego kroku, prawda?
Owszem, wymaga jednego bezwzględnego zaprzestania produkcji własnej, fałszywej sprawiedliwości. Człowiek musi złożyć broń, zrezygnować ze swoich rytualnych prób przekupienia Stwórcy i całkowicie poddać się głębokiej przemianie.
Słuchaj, spoglądając na to wszystko z takiej perspektywy lotu ptaka, przeszliśmy dziś fascynującą drogę. Zobacz. Widzieliśmy ludzi, którzy sprowadzili wiarę do roli takiego automatu wydającego korzyści po wrzuceniu monety postu i modlitwy.
Zobaczyliśmy też kompletną dekonstrukcję ich wysiłków.
Tak, to tkanie pustych pajęczyn, budowanie toksycznego społeczeństwa, gdzie ta chciwość krzyczała zza fasady świątynnych obrzędów. A na koniec zderzyliśmy to z epicką interwencją Boga Wojownika. Kiedy odrzucimy te wszystkie nasze mechanizmy obronne, z czym my w zasadzie dzisiaj zostajemy?
Powiem tak. Zostajemy przed niezwykle surowym wyborem. I dr Oswald w swoim podsumowaniu sięga aż do samych początków postaw ludzkich, by to spuentować. Cofa się aż do Księgi Rodzaju.
Zestawiając ją z postawą kogoś innego, zgadza się.
Dokładnie. Zderza trzeci rozdział Księgi Rodzaju i ukrytą tam postawę węża z historią Abrahama.
Na czym polega to zderzenie?
W trzecim rozdziale mamy iluzję wzięcia spraw we własne ręce. Wąż przekonuje, że Bóg na pewno coś przed tobą zataja. Że sam musisz zabezpieczyć swoje interesy i użyć wszystkiego, by zaspokoić swoje pragnienia.
Wklucznie z użyciem do tego religii i samego Boga.
Otóż to. Alternatywą jest droga Abrahama. Droga polegająca na całkowitej, bezwarunkowej kapitulacji. Prawdziwa sprawiedliwość, ten mityczny miszpat, nie jest po prostu formą handlu.
To akt zrzeczenia się praw do, powiedzmy, reżyserowania własnego błogosławieństwa.
Wyjątkowo trafnie to ujęłaś. Oddajesz wszystko w ręce Boga, pozwalając Mu zdecydować, co jest dla Ciebie absolutnie najlepsze, nawet jeśli w danej chwili wydaje się to zupełnie nieopłacalne.
To zmusza do bardzo głębokiej refleksji. Kiedy sami angażujemy się w cokolwiek, co z zewnątrz wygląda po prostu na dobre i szlachetne, jaki jest nasz ukryty motyw?
Właśnie. Warto się nad tym dzisiaj uczciwie zastanowić. Czy drugi człowiek albo i sam Bóg jest dla nas tylko przydatnym narzędziem? Szczeblem na drabinie do osiągnięcia sukcesu czy jakiegoś własnego religijnego komfortu?
Czy też może dostrzegamy w nim cel sam w sobie?
Dokładnie. Zupełnie bezinteresownie. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki Bóg projektuje całą swoją boską ekonomię łaski. Dopiero usunięcie tej zewnętrznej fasady własnej wspaniałości pozwala na to pytanie odpowiedzieć.